Kiedy za oknami jest trochę szaro, zdecydowanie zimno, to marzymy o podróżowaniu. Dzisiaj będziemy razem z Anną Klozą namawiać do tego, żeby marzenia przekuwać w działanie. Więc jeżeli teraz na początku roku zastanawiamy się nad tym, co by było dla nas takim niezwykłym noworocznym prezentem i myślimy o tym perspektywicznie, to będziemy namawiać na wyprawę. Gdzie?
Do Lombardii. To jest bardzo łatwa wyprawa do zaplanowania i właściwie mamy dwie możliwości, bo możemy polecieć na lotnisko Bergamo i łatwiejsza droga to jest bezpośrednio na lotnisko Malpensa w Mediolanie. I jedna i druga droga jest dobra, bo jedną i drugą drogę obsługują tanie linie. Także na pewno każdego stać. Jeżeli bilet kupimy trochę wcześniej, to jest zawsze w dobrej cenie i chciałam powiedzieć, że codziennie samoloty latają tam. To nie jest tak, że my nie mamy wyboru. Możemy tam się dostać bez problemu. No i oczywiście zacząć naszą przygodę z Lombardią, która jest niezwykłą krainą. 10 milionów mieszkańców. Ta kraina w ogóle słynie z wielu rzeczy. Doskonałe jedzenie, moda i design.
No to będziemy o tym opowiadać, ale zacznijmy od terminu.
Jeżeli nam się marzą pewne wyprawy górskie, a Lombardia to 110 szczytów, które przekraczają 3000 metrów, to zima jest dobrą porą. Jeżeli my marzymy o zniżkach, to na pewno po 6 stycznia zniżki są gigantyczne.
To są zniżki zakupowe, typowy
zakupowe,
shopping.
Tak, typowy shopping. Niekoniecznie trzeba się skupiać na tych takich sklepach najbardziej ekskluzywnych w Mediolanie, ale warto się pokręcić małymi uliczkami i poszukać takich też małych sklepików, czasami prowadzonych przez całą rodzinę. Jeżeli szukamy odpoczynku i relaksu i słońca, no to oczywiście będzie to wiosna i wtedy nawet plażowanie nad jeziorem Garda. Jeżeli chcemy zwiedzać, bo Lombardia jest nazywana krainą 100 zamków, no to mamy co oglądać z tej bogatej spuścizny Longobargów, bo stąd też nazwa. W samej Lombardii jest 25 dialektów.
A jakim w takim razie dialektem posługujemy się jako turyści? Czy angielski nam wystarczy?
Angielski w dużych miastach jak najbardziej, w Mediolanie na pewno tak, na lotnisku na pewno tak, natomiast w małych miasteczkach, tak jak wszędzie we Włoszech, jest problem. Wtedy trochę mowa ciała nam pomoże. Natomiast sam Mediolan, oczywiście słynne centrum handlowe przy Duomo, przy katedrze, wszyscy świetnie mówią po angielsku.
Jak po włosku zamawiamy espresso?
To jest dobre pytanie, ponieważ samo espresso to musimy się zastanowić, jakie my chcemy wypić, czy tak zwane ristretto, czyli krótkie, czy lungo, czyli długie, podwójne. To po prostu espresso ristretto, espresso lungo prego.
Wystarczy czyli dodać prego i już jest ładne proszę?
Tak, już jest ładne proszę, no i jeszcze uśmiech. Także już jest miło. Natomiast jeszcze jest espresso macchiato, czyli trzeci rodzaj, to jest z kroplą śmietanki, mleka. Także trzy rodzaje tak naprawdę mamy, bo u nas espresso raczej kojarzymy z jednym rodzajem. Ristretto dostaniemy bardzo mocną kawę, bardzo mało. 2 centymetry, 3 maksymalnie, 3 palce, jakbyśmy tak przyłożyli do tej małej filiżaneczki. Lungo to jest jakby podwójne, chociaż niektórzy mówią, że lungo to jest z większą ilością wody, natomiast jest jeszcze doppio, czyli podwójne, czyli bardzo mocne podwójne. Sama Lombardia, no to jest bardzo dużo dań, bo ten region słynie ze wspaniałej kuchni, bardzo różnorodnej.
To jeszcze teraz nie będziemy sobie robić smaku, ale porozmawiamy też o jedzeniu, bo smakoszy wśród podróżujących nie brakuje, więc uzbrajamy się w rozmówki polsko-włoskie na wszelki wypadek. Uzbrajamy się w wiedzę, jaką włoską kawę lubimy. A ja podejrzewam, że duża kawa dzisiejszego niedzielnego popołudnia wielu osobom się przyda. To w takim razie czas na zaparzenie i do rozmowy z Anną Klozą wracamy za chwilę. Jesteśmy dzisiaj w Milano, podróżujemy z podróżniczką, znawczynią wszystkiego, co włoskie. Anna Kloza, dzień dobry ponownie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dolecieliśmy szczęśliwie, zamówiliśmy pierwszą kawę, wypiliśmy i jesteśmy gotowi do dalszych wyzwań.
Ja muszę jeszcze powiedzieć coś na temat kawy, ponieważ często turyści z Europy mówią latte, tak jak w Polsce mówimy latte. Jeżeli nie dodamy kawę latte, to dostaniemy mleko. Ponieważ słowo latte oznacza mleko i to jest bardzo zabawna historia, która się przydarza tym, którzy nie znają włoskiego i można dostać szklankę podgrzanego mleka jeszcze z taką dużą pianą czasami. To jest też ciekawe, że czasami widać, kto jest turystą, bo cappuccino się pije tylko do 13 w Lombardii, także pozostałe godziny, jak zamawiamy wieczorem, no oczywiście możemy zamawiać o każdej porze, to zawsze nam kawa zostanie podana i to dobra kawa. Natomiast sami Włosi wiedzą, kto jest turystą od razu, bo są pewne rytuały do dotyczące picia kawy. Całe Włochy z tego słyną, z pewnych rytuałów, które są związane z kawą, Lombardia też. Myślę, że powinniśmy się zatrzymać w Milano, czyli w Mediolanie, przynajmniej na 2 dni, bo jest co oglądać, jest co zwiedzać i naprawdę nie chodzi tylko tutaj o słynną katedrę Duomo, którą na pewno warto zobaczyć i warto wejść na dach, żeby podziwiać panoramy miasta. Nie chodzi też o zakupy, bo niektórzy przyjeżdżają tylko po to wtedy, kiedy są tak zwane słynne saldi, czyli wyprzedaże w Mediolanie, bo jest to światowa stolica mody, chociaż zawsze Mediolan rywalizuje z Paryżem. Ale też mamy takie rzeczy jak ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci, którą jeżeli ktoś chce zobaczyć to bilety, przynajmniej 3 tygodnie wcześniej trzeba zarezerwować przez stronę internetową, bo bardzo mało ludzi jest wpuszczanych. Właściwie można powiedzieć, że obraz znika. Jest on ciągle odnawiany co jakiś czas i tam się mieści bardzo mało ludzi jest wpuszczanych. I no sam Leonardo położył go na nie do końca wyschniętym tynku i później to spowodowało te problemy. Oczywiście to się cieszy ogromnym zainteresowaniem to miejsce. I tak jak powiedziałam, nawet czasem 3 tygodnie nie wystarczą wcześniej. Nawet musimy to zaplanować parę miesięcy wcześniej, bo grupy całe rezerwują, a grupa też jest podzielona na kilka takich momentów wejść. Ale Mediolan to też wspaniałe jedzenie, tak jak powiedziałam, w ogóle całej Lombardii, ale gorące kasztany koniecznie powinniśmy zjeść przy katedrze. Jeżeli chodzi o sam Mediolan, to jest rywalizacja i o to, czyja katedra jest piękniejsza, czy Duomo w Mediolanie, czy Notre Dame, czy najlepsze kasztany są gorące w Paryżu, czy podawane te w Mediolanie w takiej ładnej papierowej rurce, czy stolica mody to Mediolan, czy może Paryż. Jak rozmawiałam ze znajomymi Włochami, to często ten temat jest poruszany. Co ja sądzę, tak starają się właśnie ze mnie wyciągnąć, żebym powiedziała, że Mediolan jest najpiękniejszy i piękniejszy od stolicy Francji.
No to już pamiętamy, co mamy powiedzieć, jeżeli chcemy zadzierzgnąć przyjemną znajomość, że Mediolan jest dużo fajniejszy od Paryża. Szybciutko zapytam o bazę noclegową.
Ja bym polecała jednak bazę noclegową poza centrum. Bardzo jest dobrze metro zorganizowane i im dalej od pierwszej strefy, tym taniej. Oczywiście, jeżeli ktoś chce w ekskluzywnym miejscu nocować, hoteli jest mnóstwo, także warto się przygotować do takiego wyjazdu i zastanowić się, na co nas stać. Jeżeli chodzi o podróżowanie po samym Mediolanie, to też polecam metro. No i przede wszystkim, tak jak w każdym miejscu we Włoszech, jak już jesteśmy w mieście, to chodzenie piechotą, zaglądanie w każdy kąt, jeżeli mamy na to czas. Jeżeli natomiast mamy tylko 2 dni, no to też dobrze byłoby tą podróż zaplanować wcześniej, co my chcemy zobaczyć i wcześniej ją zorganizować jednak. Czasami z wejściem na dach do katedry Duomo też są problemy, czyli musimy odstać no minimum 40 minut, tak jak ostatnio widziałam, przysłowiowa kolejka, a warto wejść na dach, bo jest niesamowity widok na cały Mediolan, na miasto. Też jest dużo śladów polskich. Dom Cecilii Galeriani, która została uwieczniona przez Leonarda na obrazie Dama z Łasiczką. Cały Mediolan to jest Leonardo.
Za chwileczkę w takim razie wrócimy do tych różnych propozycji, pod jakim kątem możemy rozważyć naszą lombardzką wyprawę i mam nadzieję, że się na nią zdecydujemy. O Mediolanie jak na razie opowiada Anna Kloza, za chwileczkę opowie też o innych kątkach, ale do Mediolanu wrócimy niedługo. Wybieramy się do Lombardii. Przypominamy, że można się wybrać i zimą, i wiosną, wczesną, i późną. Lato, taka rzecz oczywista. I jesień we wszystkich fazach. I zawsze może być pięknie. Skoro zaczęliśmy od Mediolanu, to opowiedzmy, co jest atutem tego miejsca i jakie wersje wydarzeń możemy obrać, jeżeli nie mamy do dyspozycji całego tygodnia czy całego miesiąca. Anna Kloza.
My możemy przede wszystkim zwiedzać to miasto śladami Leonarda. To jest bardzo ciekawe, bo oprócz ostatniej wieczerzy mamy Bibliotekę Ambrozjańską. I w Bibliotece Ambrozjańskiej to jest w ogóle niesamowite. Mamy jego prace dotyczące kilku dziedzin. To jest astronomia, matematyka, anatomia, botanika, geografia, chemia. No w ogóle jest 1119 kart, które on naszkicował. Największy zbiór zapisków i rysunków mistrza na świecie. Tam jest przechowywany w Pinakotece ten właśnie słynny kodeks atlantycki Leonarda. Dodatkowo jeszcze wisienka na torcie to jest obraz Caravaggia, kosz z owocami, dodatkowo Tycjan. Także jak już kupimy bilet do Pinakoteki, to już mamy pół dnia, bo będziemy zastanawiać się nad tym, jak wielkim geniuszem był Leonardo. Później pójdziemy, żeby zobaczyć ostatnią wieczerzę. Bilety wcześniej na stronie cenacolo.it. Na tej stronie mamy możliwość zamówienia biletów na godzinę. godzinę wręcz, na dowolny termin i dowolną godzinę, którą wybieramy. Absolutnie nie polecam, żeby zdawać się na taki łód szczęścia, że może się uda. W Mediolanie wszystko trzeba zaplanować, wydaje mi się, wcześniej, ponieważ nic się nie uda. Tam jest mnóstwo turystów i tak a propos pory, to nie polecam lata absolutnie, ponieważ Włosi mają urlopy w sierpniu. Jest taka przerwa, to się u nich nazywa Ferragosto, czyli Najświętszej Marii Panny. 15, 16, 17 robią sobie przeważnie 3 dni wolne. 15 jest obligatoryjnie dniem wolnym od pracy. I wtedy ci z południa przyjeżdżają na północ właśnie w sierpniu. Polecam właśnie zimę, wczesną wiosnę, późną wiosnę. Możemy zwiedzać Mediolan kosztując dobrego jedzenia. To jest miejsce, które słynie z różnorodnych wędlin. Bardzo słynne boczki, pasztet z gęsi. Ja myślę, że to jeszcze pozostałość po dziedzictwie żydowskim, ponieważ do dzisiaj jest tam społeczność żydowska. Ta społeczność wróciła po wojnie. To byli ludzie bardzo zasymilowani. Nie zobaczymy tutaj wspólnoty ortodoksyjnej, tak jak w Rzymie czy w Wenecji. Ja myślę, że właśnie w Mediolanie zjemy pasztet z gęsi, który jest takim dziedzictwem kuchni koszernej. No w ogóle Lombardia słynie z mięsa.
No natomiast dobrze, a co zrobią wegetarianie?
Wegetarianie na pewno mają do wyboru różnego typu pasty, różnego typu pasticcia. Właściwie pasticcio to jest pasztet, jak przetłumaczymy to słowo, ale to nie jest pasztet, bo to jest taka zapiekanka makaronowa z warzywami, czyli z brokułami, cebulą, z samymi brokułami. Można poprosić wersję bez sera, można poprosić z serem. Tutaj Mediolan z deserów słynnych, ja myślę, nie słynie, ja przynajmniej nie odkryłam. No tak jak wszędzie zjemy doskonałe tiramisu, zjemy panna cotę, wypijemy dobrą kawę. Jak troszeczkę się udamy dalej w Lombardii, czyli nad jezioro Garda, to mamy bardzo dużo ryb, bo to są taki, jest charakterystyczny też typ uklei. Wspaniałą oliwę, którą turyści kupują, to jest właśnie oliwa produkowana tam.
Będziemy sprawdzać te różne smaki i smakołyki. Mam nadzieję, że wielu z naszych słuchaczy uda się wyprawa w tamten region Włoch. Anna Kloza opowiada o tych różnych smaczkach, a czasami też niesmaczkach, które mogą nas spotkać we Włoszech. Ale do miłych tych tematów powrócimy niebawem. Wędrujemy dzisiaj po Lombardii. Na razie wędrujemy przy pomocy naszej wyobraźni i naszego przewodnika, którym jest Anna Kloza. Już jesteśmy w Mediolanie, już wypiliśmy kawę, mało tego, najedliśmy się. To ja w takim razie jestem ciekawa, co byśmy mogli zrobić, gdybyśmy uznali, że Mediolan już został przez nas opanowany i chcemy więcej, i chcemy jeszcze inaczej.
No to od razu wypożyczamy samochód i jedziemy do Moncy, ponieważ tutaj jest bardzo słynny tor wyścigowy. Ten tor został zbudowany w zaledwie 100 dni, w 1922 roku i oczywiście odbywa się tam Grand Prix Włoch. I jak już mamy ukochanego mężczyznę przy boku, który się interesuje właśnie Formułą 1 czy sportem, to koniecznie, ponieważ tor jest bardzo unowocześniony. Wszyściutko jest przygotowane wspaniale pod turystę. Mamy restaurację na 350 osób. Jak chcemy zjeść trochę taniej, mamy catering, który obsługuje w ogóle w błyskawicznym tempie. I 2 bary, które nas obsługują i możemy też na wynos zjeść. To jest całe centrum. Jest bank, są sklepy z odzieżą, i jest księgarnia, ale jak już się nam znudzi oglądanie tego toru, to możemy też pojeździć konno. Możemy również pograć w golfa, 18-dołkowy teren. No i Monza się cieszy wielkim zainteresowaniem turystów. Możemy kupić pamiątki związane z Formułą 1. To jest blisko, ponad 20 km od Mediolanu. Są też bardzo świetne ścieżki rowerowe dookoła Monzy, żeby zobaczyć w ogóle, jak to miasteczko wygląda.
Wspominaliśmy o poruszaniu się samochodem, no a jeżeli ktoś z nas nie ma prawa jazdy albo się obawia włoskiego ruchu drogowego, to co wtedy?
Dobrze, jest bardzo zorganizowany ten ruch autobusowy, także nie ma się czego obawiać. W Mediolanie warto znaleźć dworzec autobusowy i po prostu dopytać o właściwy kierunek tam, gdzie chcemy się wybrać. Nie ma problemu żadnego. Autobusy dosyć często jeżdżą, tylko od razu jak będziemy na dworcu pytać, to nie jest to zawsze tak, jak myślimy, że są kasy. W samym Mediolanie oczywiście są kasy, jest duży dworzec autobusowy. Natomiast w małych miasteczkach często bilety są sprzedawane w tak zwanych tabakai, czyli sklepach, gdzie możemy kupić papierosy, lufki do papierosów, czy cygaretki, czy cygara. I to jest dla nas troszeczkę dziwne. Chciałam kupić bilet u kierowcy. Kierowca powiedział, że no on teraz mnie nie sprzeda biletu, bo on nie ma biletu, bo się skończyły, mogę jechać na gapę, a jak będzie kontroler, to wtedy on powie, że to on tak zadecydował, więc proszę się nie obawiać, ja kupię bilet na ostatnim przystanku, jak będę wysiadać, i on skasuje. No takie rzeczy to tylko we Włoszech. Włoszech oczywiście ta moja podróż się udała wspaniale. Wydawać nam się może, że Włochy to jest chaos, to jest nieprawda, ponieważ Lombardia to jest jeden z najbardziej dobrze zorganizowanych regionów. Lombardczycy mówią o sobie, że my pracujemy na resztę kraju. Jest też taki syndrom Milanese, to jest syndrom Mediolańczyka, często przedstawiana, to jest kobieta, tylko mężczyzna, że to jest typ bardzo zarozumiały, często dobrze wykształcony, pracujący jako prawnik czy bankier, który zna swoją wartość. I rzeczywiście spotkałam się z tym i w Rzymie, i w Mediolanie. Oczywiście Mediolan teraz też przeżywa pewne problemy, ponieważ bardzo dużo przybywa imigrantów z Afryki, którzy nie chcą być na południu kraju i szukają pracy i szukają szczęścia na północy. To jest taki problem ostatnich lat, który można zauważyć już w centrum, bo jeszcze parę lat temu, jak pamiętam, to tego nie było. Będą nam czasami wciskać jakieś towary, których my nie chcemy. Jak kilka kropli deszczu spadnie, się okazuje, że już mamy przy sobie kilku sprzedawców, którzy nam po bardzo promocyjnej cenie oferują taki parasol czy podróbki torebek. No, możemy też takie zaskoczenie przeżyć. Ja właściwie przeżywam w Lombardii na każdym kroku, bo z moich znajomych tam niektórzy znają tylko jeden dialekt, albo dwa maksymalnie. Natomiast jest 24 dialekty, czyli jak my pojedziemy w inną część, północ, na południe czy na wschód w Lombardii, no to my nie będziemy rozumieć w ogóle nic.
To tak trochę jak średniowieczne małe księstwa.
Lombardia była księstwem i właściwie to też z tego się bierze, że jedziemy na południe kraju i już nie rozumiemy dialektu Siciliano czy Neapoletano. Tutaj jest tak samo.
No to do tej historii w takim razie wrócimy, podróżujemy z Anną Klozą, tym razem po Lombardii. No i dajemy się zaskakiwać. Mam nadzieję, że tak samo słuchacze, którzy zamienią się w podróżników, nie będą mieli nic przeciwko zaskakiwaniu. Anna Kloza opowiada nam dzisiaj, jak zdobyć Lombardię, zdobyć oczywiście turystycznie. Czy Włosi są dumni z historii Lombardii? Czy te zamki, które tam są tylko dla turystów, czy też Włosi z tego sami korzystają?
W ogóle to jest taka historia niezwykła, że tam są zamki prywatne, bardzo zamożne rody. Jest na przykład nadal kontynuacja rodu Viscontich. To jest ciekawe, że ród Viscontich bardzo dużo w Lombardii po sobie pozostawił śladów. Z tego rodu słynny reżyser, przypominam się, wywodzi Luciano, czy też Luchino Visconti, Di Modrone, bo tak dokładnie brzmi nazwisko tej rodziny. Siostra jego jeszcze żyje w Mediolanie. Teraz jest to taki ród zubożały, ale kiedyś to był bardzo potężny i sławny ród. Włosi są bardzo dumni z tej historii, ze swojej krainy, 100 zamków. Castel di Arquato to jest taki jeden z najpiękniejszych zamków, który tam możemy zwiedzić. Bardzo jest ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o tworzenie historii nawiązujące do tego rodu. To jest Grezzano di Visconti. To jest takie miasteczko, które rodzina Visconti postanowiła zrekonstruować. I tam odbywają się różnego typu średniowieczne uczty. Można zamieszkać w średniowiecznym stylu, można wypożyczyć średniowieczny strój, można zobaczyć średniowieczny strój. Chodzimy jakby w średniowiecze i jesteśmy bardzo też zaskoczeni, bo gdy są tak zwane festy, warto sprawdzić też na stronie Grezzano di Visconti tego miejsca, to no, witają nas ludzie jakby z innej epoki. My w ogóle się przenosimy do innej epoki. Jest bardzo miejsce lubiane przez dzieci, przez młodzież. Całe miasteczko, mieszkańcy pracują w tym biznesie, mówiąc kolokwialnie. To znaczy i dzieci, i dorośli, i młodzież mają specjalne stroje, stroje zimowe, stroje letnie. Akurat byłam latem, byłam bardzo mile zaskoczona, bo wchodzimy w takie miejsce, które pozwala nam poczuć tą historię. Natomiast są zamki, które w różnych porach roku nie zawsze są czynne, bo są jakieś święta katolickie na przykład. Lombardia słynie z tego, że każde miasto ma swojego świętego. Kraina niezwykła i bardzo polecam takie właśnie poszukiwania śladami tych zamków, bo chyba najwięcej w Lombardii jest. Tak naprawdę Lombardczycy są bardzo dumni ze swojej historii. Jeżeli ktokolwiek, jakiś cień w ogóle ma w swojej rodzinie arystokratycznego rodu, tam zawsze była rywalizacja duża rodów i to wszystko wpłynęło pozytywnie, bo jeden ród rywalizował z drugim, więc budowano coraz większe zamki, coraz piękniejsze i to pozostało. pozostało.
Trochę takie polskie, pokaż się, a zastaw się.
Tak,
ja
tak.
Się obawiam, mhm. że...
No ja widziałam bardzo dużo tam posiadłości prywatnych. Po prostu całe zamki, nie mogą w to uwierzyć, że tam mieszka jedna rodzina, napisane jest teren prywatny. Po angielsku, po włosku. Dodatkowo jeszcze rysunek, żeby nie wchodzić.
No całe szczęście, że są jednak miejsca, które są muzeami, a w każdym razie są dostępne dla turystów, bo my jako turyści jednak chcielibyśmy zażyć trochę tego włoskiego arystokratycznego luksusu. Wędrujemy, przypominam, po Lombardii z Anną Klozą i za chwileczkę po raz ostatni wylądujemy na tej ziemi i sprawdzimy, jakie dobre rady mogą nam pomóc w pierwszej podróży w tamte strony. Wylądowaliśmy w Lombardii. Nie jest to tak daleko, żebyśmy nie mogli zabrać ze sobą całej rodziny, mam na myśli dzieci, niekoniecznie takie duże. Czy ta część Włoch jest przyjazna dzieciom?
Tak, mamy parki rozrywki różnego typu. Takim najsłynniejszym i największym chyba jest Gardaland, to jest blisko jeziora Garda. No i tam różnego typu mamy kolejki, mniej bezpieczne, bardziej bezpieczne, tak zwane inferno, czyli piekło, gdzie straszą nas różne ścięte głowy i kościotrupy. Gardaland ma swoją stronę internetową gardaland.it w kilku językach, także możemy też sprawdzić, jakie atrakcje na nas czekają. Ja myślę, że to są atrakcje całodniowe, ponieważ bilet rodzinny to jest bilet ze zniżką i warto tam spędzić cały dzień. Ale jest też mini Italia w prowincji Bergamo. Jak już podróżujemy i wylądujemy w Bergamo, no to warto też zobaczyć ten park, czyli Italia w miniaturze. Wszystkie zabytki oglądamy najpierw w miniaturze, a później oglądamy w realu. Niektórzy lubią takie rzeczy. Ja bym polecała też Archeopark, to jest w prowincji Brescia, to jest świetny park archeologiczny. W ogóle Brescia jest bardzo pięknym miastem, Bergamo jest bardzo pięknym miastem, także dużo mamy tam rzeczy do zobaczenia. Ci, którzy szukają jakichś śladów literackich z młodzieżą, może niekoniecznie z dziećmi, to jest taki zamek Scalieri z XIII wieku blisko jeziora Garda, który zainspirował Goethego. Nie wiedziałam sama, że on z takich zdolności słyną, że jeden dzień tam był, jak zobaczył ten zamek Scalieri, to zaczął go szkicować i nawet był podejrzany o szpiegostwo. I Klimt jeden obraz też namalował, to jest Malczesine nad jeziorem Garda, no niestety ten obraz w 1945 roku spłonął. To jest bardzo dobrze zachowany obiekt, bardzo malowniczy, bardzo romantyczny. Myślę, że to są takie trochę ślady też literackie, artystyczne odkrywamy.
Na koniec jeszcze powiemy o niebezpieczeństwach.
Oczywiście nie nosimy dużej gotówki w portfelu. Też nie otwieramy torebek. Trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o wszelakie centra handlowe, gdzie naprawdę jest bardzo dużo ludzi. We Włoszech wszędzie zapłacimy kartą w większych miastach. Także niekoniecznie musimy mieć portfel wypchany setkami euro, bo jest to po prostu niebezpieczne. A jeżeli już chcemy mieć jakieś pieniążki na bilet, miejmy to jakoś rozdzielone w sensowny sposób. Czasami przyjdzie nam do głowy taki pomysł, a we Włoszech to jest dobry pomysł, żeby odwiedzić chociażby Mercatino, czyli taki ryneczek, które różnego typu w Lombardii, ryneczki lokalne się odbywają 2-3 razy w tygodniu i tam są sprzedawane wspaniałe sery z tego regionu, czy mięsa, czy ubrania. Jeżeli ktoś jedzie oczywiście w okresie letnim, a wydaje mu się, że w mieście to słońce w ogóle nie opala, no to oczywiście zabezpieczać swoją skórę, bo widziałam takich turystów wręcz spalonych słońcem. Natomiast smakujmy, doświadczajmy, rozmawiajmy z ludźmi, nie bójmy się używać i mowy ciała, i języka, i angielskiego. No Włosi są bardzo otwarci. Czasami jak ktoś 3 słowa zna, to już oni myślą, że my w ogóle świetnie rozmawiamy po włosku. Cały czas ja mam wrażenie, że oprócz Mediolanu to jeszcze jest nieodkryty teren, a ja na przykład bardzo lubię Piacenzę. To jest wspaniałe w ogóle miasto, gdzie ja odkryłam obraz Botticellego, Tondo. Sama zwiedzałam ten pałac Farnezich i nie wiedziałam, że tutaj takie są dzieła sztuki. Blisko bardzo Codogno pojechałam pociągiem tym razem, żeby zobaczyć, jak się podróżuje pociągiem. No i podróżuje się dobrze. Wszystko jest punktualne i na czas. W Lombardii właśnie no są takie pewne wpływy, niektórzy mówią sami Lombarczycy, że trochę mamy charakteru Austriaków, trochę Niemców, no ale tak musi być, to jest też taka specyfika tego regionu.
I muszę przyznać, że z punktu widzenia turysty to może być rzeczywiście miłe. I tak jak Anna Kloza opowiada, otwórzmy się na wszystko, co nas spotkać może dobrego w tej zaczarowanej i pięknej krainie. Mamy wyprawę do Lombardii niemalże za sobą, ale mam nadzieję, że zrobiliśmy notatki i że wszystko przed nami. Gdyby ktoś nie zdążył z notatkami, to nasza rozmowa jest na www.radiobiałystok.pl/ucho na świat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.